Wspomniałbym jeszcze Grzegorzewskiego Jerzego, który też był bardzo poważnym inscenizatorem Niebieskiej Komedii.
Kilkanaście było tych realizacji poważnych.
Ten sposób myślenia Jerzego Grzegorzewskiego jest mi najbliższy w tym przypadku. Jest to próba zmierzenia się z tekstem, z którym każdy reżyser chciałby się zmierzyć, nie każdy ma po prostu taką możliwość. Mnie dotarcie do Nieboskiej Komedii ułatwił Adam Mickiewicz, bo on w swoich wykładach paryskich przeprowadza bardzo złożoną i bardzo obfitą egzegezę tego utworu właśnie. Pracujemy nad tym dziełem już bity rok, pandemia nam pomieszała szyki. Co z tego wynika, że to jest dojrzałe jakieś myślenie, mówiąc krótko. Też zmierzenia się z takim medium, jakim jest stream, i próbą odpowiedzi na pytanie, czy rzeczywiście jest to tak bezduszne medium.
Czy wszystko będzie się odbywało w głowie hrabiego Henryka?
To jest taka sytuacja, to prawda. Ona wynika moim zdaniem mocno bardzo z tekstu. W związku z tym ja uważałem, że naszym obowiązkiem jest przypomnienie tej strony Nieboskiej Komedii, bo niemalże nigdy to nie jest wykonywane. Rodzinne uwarunkowania Zygmunta Krasińskiego polegające na tym, że jego ojciec był de facto drugim po carze namiestnikiem Królestwa Polskiego. W związku z tym uwikłania polityczne i naciski własnego ojca, który musiał znosić Krasiński, a był na jego utrzymaniu. Proszę pamiętać, że żyjemy w czasach, kiedy nawet Zygmunt Krasiński nie dysponuje własnym majątkiem. Wszystko idzie z kieszeni ojca. No, to jest to splątanie, bym powiedział, tragiczne, bo na przykład nie mógł wziąć udziału w pogrzebie Adama Mickiewicza. Wymógł to na nim ojciec. A jednocześnie uważali się do końca życia za przyjaciół, wymieniali niesłychanie interesującą korespondencję i wręcz Krasiński widział w Mickiewiczu mistrza swojego. Rzeczywiście można sobie wyobrazić, że ten uzdolniony hrabicz mógł się fascynować poezjami tego Litwina Mickiewicza. I rzeczywiście się potem spotkali i się okazało, że ta fascynacja postępuje, bo Krasiński uznał po prostu tak naprawdę rodzaj duchowego mistrzostwa w samym Mickiewiczu.
Długo pracujemy nad tym przedstawieniem. Pracujemy to jakby w różnych momentach swojego życia, w różnych doświadczeniach, gdzieś w tych doświadczeniach pandemicznych. Gdzieś one się przeplatają rzeczywiście z tym człowiekiem, który tak naprawdę jest trochę nieprzystający do rzeczywistości, w której jest, prawda? On jest obcy, staromodny, już właściwie niepasujący. Próbuje się odnaleźć w ogóle w tym świecie. Ja jak zwykle bardzo mocno szukałem w biografii. I największe inspiracje, które znalazłem, to oczywiście w listach Krasińskiego, bo to jest bogactwo treści tych podtekstów i tak naprawdę tego, co jest w tym Henryku. Jednak tego DNA i tego wszystkiego, co jest zapisane w Nieboskiej, jeżeli chodzi o Henryka, jest bardzo dużo właśnie w życiu, w emocjach Zygmunta Krasińskiego. Te wszystkie jego i też spotkania na przykład z Mickiewiczem, który zderza się z tą wizją Nieboskiej Komedii, to były rzeczy, które bardzo mi pomogły. Pomogły mi w tym względzie, że gdzieś zacząłem odnajdywać te nuty człowieka, którego właściwie już dzisiaj nie ma. No to właśnie tych ludzi gdzieś trzeba szukać właśnie w takich zapisach dawnych.
Myślę, że Nieboska Komedia jest takim tytułem, który dziś jest szalenie potrzebny. Jest szalenie potrzebne zderzenie się z jakąś pryncypialnością poglądów hrabiego Henryka. Jest szalenie potrzebne zderzenie się z rewolucyjną ideą Pankracego. Pójście za Krasińskim w odpowiedzi na pytanie, co może rewolucja, co zniszczy rewolucja, a co w starym świecie jest w ogóle warte zapamiętania, utrzymania, czy w ogóle ten padający świat ma rację bytu i sens. No i jest jeszcze to przecież to ostatnie zdanie Nieboskiej Komedii, Galilei Vicisti. Zdanie tajemnicze, Galilejczyku, zwyciężyłeś. Co to znaczy? Zmierzmy się właśnie z tymi pytaniami,